uwierzysz. Nie uwierzysz.
Ej, dobra, stara, widzisz?
Stara, to jest hit, to co się stało.
Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fucker na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Kochani, odcinek na waszą prośbę, czyli odcinek o przeprowadzkach do innych krajów. Dużo ostatnio tego tematu też u mnie na spotkaniach z moimi klientkami, więc pomyślałam, czemu nie? Wrzućmy coś, w czym jestem trochę specjalistką. Teraz przejdźmy przez wszystkie kraje, w których mieszkałam. Włochy, okej, Mediolan 1, Praga, Czechy, Niemcy, Stuttgart, Francja, Paryż i Francja, Marsylia, Polska, Warszawa. Mamy 6 miejsc, w których mieszkałam, z których się przeprowadzałam. Wychodzi na to, że mniej więcej co roku się przeprowadzam, bo od 6 lat nie mieszkałam w Polsce. Albo od 5. Widzicie, jak ten czas leci? Już nawet nie wiem ile. I wszyscy zastanawiają się nad tym. Pierwsze pytanie brzmi, jak się nie bać, nie? Co zrobić, żeby się nie bać? No, powiem tak. Nie da się ograniczyć strachu, nie? Strach zawsze będzie obecny i to jest w porządku. Najważniejsze to nie próbować go na siłę się pozbyć, ale nauczyć się z nim żyć i działać pomimo tego. Zawsze mówię, jaka jest różnica między wszystkimi ludźmi. Jedni robią i się boją, a drudzy boją i nie robią. Więc częścią tego wszystkiego jest zaakceptowanie strachu jako części procesu. Strach to sygnał, że robimy coś ważnego. Coś poza naszą strefą komfortu. Gdybyśmy się nie bali, to znaczyłoby to, że to, co robimy, wcale nie jest dla nas istotne. Pomyśl sobie o tym jak o gościu, który przychodzi przed każdą ważną decyzją. Możesz się mu powiedzieć, wiem, że jesteś, ale nie będziesz prowadzić tego auta. Po prostu jedź ze mną na tylnej kanapie. Weźcie go ze sobą na tą podróż. Niech strach z wami jedzie, niech się z wami bawi i niech będzie waszym najlepszym przyjacielem. A, i w ogóle powinien być waszym przyjacielem. I dojdziecie do takiego momentu w swoim życiu, że dyskomfort będzie dla was komfortowy. Dla mnie dyskomfort, przeprowadzka, zmiana kraju, zazwyczaj, zawsze, bez ani jednej osoby, którą znałam, ani jednej. Żadnego miejsca, którego się przeprowadziłam, nie znałam ani jakby jednej osoby. I to nagle zaczęło być tak komfortowe, że ja przeprowadzając się teraz do mojego chłopaka, byłam taka, whatever. Jakby ja wiem, czego potrzebuję w mieście, wiem, jakie są moje rutyny, nawyki, co muszę mieć, żeby się dobrze czuć, jak to wprowadzę, będzie spoko. Czy to miasto spełnia moje jakieś tam, wiecie, checklisty, okej, okay, spełnia, spoko. So, wracając do tego, co powiedziałam wcześniej, jeśli chodzi o przeprowadzki i o strach, zacznijmy sobie od tego. Rozbijamy strach na kawałki. Zadajemy sobie pytania, czego się boimy. Często boimy się nieznanego, bo wydaje nam się to wielkie i przytłaczające. Ale jak rozbijemy to na mniejsze kroki, to okazuje się, że każdy z nich jest do przejścia. I zamiast myśleć sobie, jak się odnajdziemy w tym nowym kraju, to pomyślmy, jak znajdę mieszkanie, gdzie mogę znaleźć pierwsze kontakty, jakie dokumenty muszę załatwić. Jak mamy plan, to strach już nie ma takiej władzy nad nami. Potem musimy przygotować się na najgorsze scenariusze, bo takie też w swojej głowie często zakładamy. Więc często to, co nas paraliżuje, to lęk przed tym, co mogłoby pójść nie tak. Więc zróbmy sobie małe ćwiczenie. Co najgorszego może się wydarzyć. I dla mnie, kochani, zawsze to jest chyba samotność. Kiedyś ktoś mi powiedział, jak się przeprowadzałam, pamiętam za pierwszym razem do Mediolanu, zobaczysz, pierwsze miesiące będą samotne. I ja tak się tego bałam, że ja za wszelką cenę i rzeczywiście tak się czułam w ogóle pierwsze 2 tygodnie w podzielaniu, ale tylko 2 tygodnie, gdzie zazwyczaj u ludzi to jest 1-2 miesiące, bo ja wprowadziłam się do mieszkania, w którym byli nie ludzie, więc już miałam jakichś znajomych. Zaczęłam z nimi wychodzić, żeby poznawać ich znajomych. Zaczęłam robić różne rzeczy, czyli typu, wiecie, paznokcie, rzęsy. I to jedne robiłam, wiecie, w ogóle rzęsy u kogoś w domu i ta dziewczyna potem była moją najlepszą przyjaciółką, opowiadałam to potem. I ona poznała mnie ze wszystkimi, więc jakby starałam się wychodzić naprawdę bardzo dużo do ludzi. W Paryżu wiedziałam, że jest taka aplikacja jak Bumble, gdzie możecie poznać Bumble Friends, macie tam przyjaciół do poznania, możecie poznać znajomych, nie? Więc też zmieniłam to, że taki shame trochę przed korzystaniem z aplikacji do randkowania, która była też do poznawania znajomych, nie? I takie, co ja będę szła na tą aplikację i nie mam znajomych? I to jest takie lamerskie. Nie, no nie mam znajomych, więc... Bo się przeprowadziłam, to ma jak największy sens, nie? Albo zmieniłam swoich znajomych. Nawet jeśli jesteście w sytuacji teraz, w której czujecie, że nie macie znajomych, to Bumble wciąż jest dobre, że kogoś poznać, bo też wszyscy przechodzimy różne zmiany i możemy zmieniać znajomych i tak dalej. To jest jakby część naszego życia i część procesu, jak zmiana pracy i wszystkiego. Nie porównuję ludzi do pracy, ale się zmieniamy, mamy inne potrzeby, czasami wyrastamy z różnych relacji i tak dalej. Więc to jest właśnie ta część tego Więc wiem, że bardzo ważne jest znanie swojej rutyny, jeśli się przeprowadzamy. Czyli co ja lubię robić, nawet jak jestem w mieście, co jest dla mnie ważne, albo co będzie dla mnie ważne, jak przeprowadzę się do nowego miejsca. Bo tak jak na przykład teraz, mieszkając w Marsylii, jest dużo więcej opcji, żeby pójść na plażę, nie? Czyli ja na przykład uwielbiam plażę, więc też łatwa była dla mnie przeprowadzka z miasta bez morza, bo ja zawsze miałam rozkminę, co wolę bardziej, czy morze, czy miasto. I wydaje mi się, że może właśnie wolę bardziej morze, że jednak natura jest mi bliższa niż taki typowy zgiełk miasta. Może już swoje lata w mieście przeżyłam i po prostu już nie mam takiego aż parcia, nie? Żeby być w tym mieście. Więc zadajecie sobie pytanie, co jest dla was najważniejsze w mieście? Ludzie? Często właśnie mówią ludzie, nie? Na przykład otwartość ludzi. Wiadomo, że są kraje, w których ludzie są bardziej otwarci, mniej otwarci. Pogoda. W Marsylii jest 300 dni słonecznych. W Paryżu prawdopodobnie 300 dni deszczowych. Tak samo jak wiecie w Warszawie. Pogoda jest bardzo ważna. Architektura. Czy miasto musi być dla was ładne, czy nie? Co możecie wziąć jeszcze pod uwagę? Kultura oczywiście, nie? Czy kultura wychodzenia z domu bardziej, czy kultura siedzenia w domu, tak jak kraje typu Włochy, Francja, te ludzie zawsze wychodzą. W Polsce to się też rozwija, ale to też jest dopiero nie początek. Więc musicie wziąć sobie kilka czynników pod uwagę, które są dla was ważne. Oczywiście dochodzi do tego też praca, znalezienie pracy, jeśli chodzi o przeprowadzkę, nie? No bo musimy gdzieś pracować, chyba że ktoś ma możliwość pracy zdalnej, to jak najbardziej, jeśli ktoś może sobie pojechać i sprawdzić dane miasto na miesiąc, dwa, tak jak ja robiłam i wynajmowałam czysto Airbnb, to też jest spoko, żeby zobaczyć, nie? Choć ja uważam, żeby polubić miasto, potrzeba 3 miesięcy, żeby się zaklimatyzować, trochę choć, to taka moja rada, nie? Więc ja wszystkie rzeczy, których się bałam, formalności, które mnie przerażały, na przykład w Niemczech, które mają strasznie ciężki system tego ogarniania, to wiedziałam, że po prostu muszę się dowiedzieć o wszystkim wcześniej. Potrzebuję popisać na jakichś grupach na Facebooku, znaleźć ludzi, którzy choć trochę wiedzą, jak to jest i tak dalej. No bo zazwyczaj, wiecie, z wiza, czy to pracownicza, czy to jakakolwiek, więc dokumentacja też bardzo mnie zawsze przerażała. Mieszkania zawsze podchodziłam na luzie. Zazwyczaj szukałam na miesiąc przed, bo mam taka, co się znajdzie, to się znajdzie. I tyle. W najgorszym wypadku wezmę na chwilę Airbnb, więc polecam też jakby mieć jakieś takie pieniądze trochę odłożone, że jeśli taka opcja by musiała wejść w grę, zawsze łatwiej jest być na miejscu i coś zobaczyć. Zresztą rezerwowanie też mieszkania przez internet i to, że nie wiecie, jak ono wygląda, często nie jest najlepszą opcją. Ja tak zrobiłam i powiem wam szczerze, nie byłam super zadowolona z mieszkań. Może raz zdarzyło mi się mieszkanie, że było takie w miarę okej w Paryżu. Raz. A reszta była zazwyczaj tragiczna. Więc to polecam. Może jednak pojechać najpierw sprawdzić, zobaczyć te mieszkania i tak dalej i dopiero potem rzeczywiście się na coś zdecydować. Więc te wszystkie czynniki, przed którymi się stresujemy, to powinniśmy się na nie po prostu zapatrzeć i wejść w nie i zastanowić się, czego się boimy. I co byśmy zrobili w tej sytuacji. Jakie są szanse, że w ogóle to się stanie, nie? Na przykład jeśli boimy się, że nie znajdziemy pracy, co wtedy? Czy możemy wrócić do kraju, poszukać pracy zdalnej, pracować dorywczo, w najgorszym wypadku wrócić do punktu wyjścia, ale będziemy bogaci się o nowe doświadczenia, a to jest niezastąpione, kochani, i to nas motywuje jak nic. Jak jedziemy sobie do jakiegoś miejsca i mówimy, Boże, jak tu jest super, albo poznajemy ludzi, którzy mają takie życie, które my byśmy chcieli mieć i to było coś, co mnie zainspirowało, to myślimy sobie, co ja mogę zrobić, żeby tam dojść. I ja mniej więcej tak się zainspirowałam, nie? Jak słyszałam ludzi, którzy mogą sobie, nie musi ich nic trzymać, mogą pracować jak chcą i tak dalej, to myślałam sobie, ja też tego chcę, nie? Więc zawsze to jest jakiś plus. I musimy przestać czekać na moment, kiedy przestaniemy się bać, bo ten moment nikt nie nadejdzie. Serio. Ludzie, którzy robią niesamowite rzeczy, wcale nie są odważniejsi. Oni po prostu działają mimo strachu. Zmieniamy narrację w naszej głowie. Zamiast pytać siebie, a co jeśli się nie uda, zadajmy sobie pytanie, a co jeśli się uda? Przecież istnieje taka sama szansa na sukces, jak na porażkę. I musimy znaleźć tą swoją społeczność, bo samotność potęguje strach. Więc wracając do tego, im więcej wokół siebie mamy ludzi, którzy przeszli przez to samo, tym łatwiej. Także szukajcie grupy na Facebooku, podcasty, Instagramy, TikToki, piszcie wszędzie i znajdźcie swoich ludzi. Prawda jest taka, że nie da się przejść życie nie bojąc się. Ale możemy nauczyć się traktować strach jak znak, że jesteśmy na dobrej drodze. Strach to tylko dowód, że robimy coś, co ma znaczenie. Teraz pytanie, co byście zrobili, gdybyście się nie bali? Tum, tum, tum. Zostawiam wam tutaj troszkę przestrzeni na to, żebyście sobie na to odpowiedzieli, nie? I teraz tak, chcę wrzucić jeszcze kilka rzeczy, których mówiłam od początku. Pewnie ten odcinek jest trochę dłuższy. Zrobię jeszcze jeden pewnie odcinek o tym i będę dodawać, bo myślę, wydajcie znać, jak wam się w ogóle podobał ten odcinek. Ale dodając resztę rzeczy, które mam w głowie. Dlaczego chcemy się przeprowadzić? Musimy zadać sobie pytanie, jaka jest nasza motywacja i realne oczekiwania. Zanim zaczniemy planować, warto odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy szukamy lepszej pracy? Może chcemy zmienić styl życia na bardziej spokojny lub odwrotnie, pełen przygód, nie? Na przykład jak myślałam, że chcę mieszkać w Bali i chciałam być taka jeszcze bardziej wychillowana, potem myślałam, że jednak Paryż i tak dalej. Chodzi o styl życia, o klimat, kultura, albo po prostu potrzeba zmiany. Każda motywacja, kochani, jest dobra, ale ważne, żeby była przemyślana. Przeprowadzka to nie tylko zmiana miejsca na mapie, ale ogromna życiowa decyzja. Więc warto spisać sobie na kartce plusy i minusy przeprowadzki, żeby zobaczyć, czy nasze oczekiwania są realistyczne. Tak jak ja zrobiłam, w sumie nie zrobiłam z Paryżem. Szczerze, jak mam szczera większość decyzji, którą podejmowałam, była bardzo spontaniczna. Na przykład Paryż, byłam taka, nie wiem, gdzie bym chciała mieszkać. Byłam tam raz na dwa dni, wydaje się mega romantyczne, zromantyzowany przez wszystko. O, może będzie spoko. I tak to zrobiłam. Więc wybór kraju jest następnym krokiem. To, co powiedziałam, niektóre kraje kuszą słońcem i palmami, inne stabilnym rynkiem pracy albo wysokim poziomem życia. Macie Niemcy, macie Szwajcarię. Jak wybrać ten właściwy? Musicie wziąć pod uwagę kilka kryteriów. Koszty życia, czy stać was na życie w tym kraju, język, czy znam język, czy będę musiała się go nauczyć od podstaw. Jak mam być szczera, we Włoszech czułam się jak w domu, najbardziej ze wszystkich krajów, bardziej niż we Francji niestety, bo nauczyłam się języka i to jest mój kolejny krok. Uważam, że jeśli chcecie zostać w jakimś kraju, to powinniście znać język. Nie dlatego, że po prostu macie się dogadywać z innymi, ale będziecie się czuli dużo bardziej komfortowo, dużo bardziej jak w domu. To z doświadczenia wam mówię. Inaczej będziecie się czuli jak tacy trochę wyobcowani, nie? To ja na co dzień spotkam. Ludzie mówią po francusku, chodzimy z moim chłopakiem na spacer z jego psem. Ludzie do nas mówią, więc nie rozumiem, mój chłopak mi tłumaczy. Ja się czuję zawsze wykluczona z rozmów i tak dalej. Pomimo tego, że mój chłopak każde zdanie mi tłumaczy, no to wiecie, nie każdy mówi po angielsku, nie? I każdy, niektórzy zapomniają czasami, nie? I tyle. Formalności. Czy mogę legalnie pracować i mieszkać w tym kraju? Klimat. Czy dobrze się czuję w tropikach, czy raczej w umiarkowanym klimacie? Społeczność. Czy są tam inni Polacy, którzy na przykład mogą mi pomóc na początku, nie? Albo w ogóle jacyś ludzie. Ja wam mówię, nigdy nikogo nie miałam. Jak przeprowadziłam się do Mediolanu, to moja przyjaciółka poznałam je ze swoją przyjaciółką. Jak przeprowadziłam się do Niemiec, to poznałam ludzi w pracy. W Pradze tak samo, w Paryżu tak samo, a w Marsylii, jak mam być szczera, jeszcze się za to nie zabrałam. Na razie jest tylko mój chłopak i jego znajomi. Ale w tym tygodniu idę właśnie jutro na Pilates. I właśnie teraz, jak wracałam z piekarni, poznałam dziewczynę, która pracuje w piekarni i zaprosiła mnie na hiking z psami, więc może pierwszy krok. Wiecie, na przykład to jest zwykłe to, że chodzicie codziennie do tej samej piekarni. Codziennie do tej samej kawiarni. Poznajecie ludzi, którzy tam pracują, którzy tam przychodzą. I tak też się to tworzy, nie? Rzecz numer 3 to oczywiście te formalności, biurokracja i tak dalej. To jeden z najmniej ekscytujących etapów, ale niestety nie da się go ominąć. Każdy kraj ma inne zasady dotyczące pracy, pobytu, ubezpieczenia zdrowotnego. Więc musicie zwracać uwagę na wizę pracowniczą versus wizę turystyczną. Jak długo możecie zostać bez pozwolenia na pracę? Ubezpieczenie zdrowotne, czy muszę je wykupić na własną rękę? 3. Numer podatkowy. W wielu krajach jest potrzebny, żeby legalnie pracować. Adres zamieszkania. W niektórych krajach, jak Holandia i Niemcy, jest obowiązkowo od pierwszych dni pobytu. Więc zacznijcie komplementować dokumenty z wyprzedzeniem, tłumaczenia, zaświadczenia niekaralności, dyplomy, ukończenia studiów. To oszczędzi wam naprawdę dużo, dużo stresu na miejscu i to też mówię wam z doświadczenia, jak jesteście przygotowani do tego, będzie wam łatwiej. 4. Czyli praca. Szukanie zatrudnienia jeszcze przed wyjazdem. Praca to jeden z głównych powodów, dla których przeprowadzamy się za granicę, bo czasami są większe możliwości tam, albo inne możliwości. Czemu nie? Albo lepsze zarobki. Lepiej zacząć jej szukać przed wyjazdem, aby uniknąć sytuacji, w której budżet topnieje, wciąż nie mam zatrudnienia. Więc mamy portale, na których możecie szukać pracy, na pewno szukaliście ich. Warto też oczywiście zmienić to CV do kraju, w którym mieszkamy. W wielu krajach, jak mówicie po angielsku, to często i tak jest wymagany ten język, w którym się mówi. Nie, na przykład we Włoszech było totalnie ciężko znaleźć pracę, gdyby nie to, że miałam właśnie włoski. Rzecz numer 5, czyli pakowanie, logistyka. Co zabrać, a co zostawić, kochani? Odkąd się przeprowadzam? Ja mam jedną walizkę i to ułatwia mi życie. Nie przywiązuję się do przedmiotów, nie przywiązuję się do rzeczy. Wszystko wydaje mi się takie po prostu lekkie i ja nic nie mam po prostu. I nie stresuję się rzeczami, one straciły dla mnie znaczenie. Z każdą przeprowadzką mam ich mniej i totalnie jakby mi to nie przeszkadza. To jest trochę uwalniające, jak mam być szczera. Więc to jest zdecydowanie wyzwanie. Co zabieramy? Też moja mama mi wysłała raz paczki, jak się przeprowadzałam, potem przestałam. Potem zaczęłam po prostu kupować rzeczy na miejscu, jakby odpuściłam. Mniej znaczy więcej. Czyli pomyślcie, czy naprawdę potrzebujecie wszystkich ubrań, książek czy sprzętów. Czasami taniej jest kupić coś na miejscu, niż przewozić cały swój dobytek. Więc na pewno ważne są wasze leki, ubrania, książki, dokumenty. Coś, co sprawi, że poczujecie się jak w domu, to musicie ze sobą zabrać. To tyle z takich rzeczy, moim zdaniem. I przygotujemy się, i musimy przygotować się na właśnie pierwsze dni na miejscu. Pierwsze dni mogą być euforyczne albo totalnie przytłaczające, to co powiedziałam. Każdy to przeżywa inaczej. Najważniejsze to dać sobie czas na adaptację. Kilka rzeczy, które pomagają. Wyjście na spacer po okolicy, żeby poznać, jak miasto działa, funkcjonuje. Zakupy w lokalnym sklepie, kawiarnia, zobaczenie tego, jak to życie codziennie wygląda. I nauka podstawowych zwrotów w języku, do którego w kraju, do którego jedziemy. To są takie podstawowe rzeczy, kochani. Wydaje mi się, zabrałam wszystko, co jest. Jeśli chodzi też właśnie o to, jak poznawać tych nowych znajomych, kursy językowe, wolontariaty, spotkania jakieś międzynarodowe, lokalne grupy na Facebooku. Jest kupa rzeczy, tylko my musimy się przełamać, też to zrobić. Ja sobie zadałam pytanie, jeśli spędzę kolejny taki samotny dzień, to jak ja się będę czuła? Czy ja w ogóle podołam, dam radę funkcjonować bez znajomych, bez nikogo? Teraz z moim chłopakiem jest łatwiej, bo robimy podobne rzeczy, mamy psa i spotykam ludzi nawet jak chodzimy na spacery i tak dalej, ale gdy zawsze przeprowadzałam się sama, to totalnie zawsze kogoś potrzebowałam do tego, żeby jednak, wiecie, no, żeby jednak ktoś był, żeby jednak można było z kimś porozmawiać po prostu, nie? I się z kimś spotkać i stworzyć taki swój dom w 100%. To tyle, kochani, na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie więcej, dajcie znać. Ściskam was. Buziaki! Buziaki. Nie uwierzysz.